Drodzy Państwo, dziś temat, który chcemy podjąć, to liturgia godzin. Punkty w katechizmie od 1174 do 1178. Misterium Chrystusa, Jego wcielenie i Pascha, które celebrujemy w Eucharystii, zwłaszcza podczas niedzielnego zgromadzenia, przenika i przemienia czas każdego dnia przez celebrację liturgii godzin, Officium Divinum. Ta celebracja jako wyraz wierności zaleceniom apostolskim, by nieustannie się modlić, jest tak pomyślana, aby przez uwielbienie Boga uświęcała wszystkie pory dnia i nocy. Jest ona publiczną modlitwą Kościoła, w której wierni, duchowni, zakonnicy, zakonnice, świeccy sprawują królewskie kapłaństwo ochrzczonych. Liturgia godzin, celebrowana według formy zatwierdzonej przez Kościół, jest prawdziwie głosem oblubienicy przemawiającej do oblubieńca. Jest to ponadto modlitwa, w której Chrystus wraz ze swoim ciałem zwraca się do Ojca. Ojciec Święty Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej wprowadzającej w życie liturgię godzin, uchwaloną dekretem II Soboru Watykańskiego II, napisał: modlitwa chrześcijańska jest przede wszystkim modlitwą całej społeczności ludzkiej, którą Chrystus łączy z sobą. Mają w niej udział poszczególni jej uczestnicy, a jednocześnie jest ona modlitwą całego ciała, jest głosem umiłowanej oblubienicy, wypowiadającym pragnienie, prośby ludu chrześcijańskiego, a także błagania o zaspokojenie potrzeb wszystkich ludzi. Jedność tej modlitwy płynie z serca Chrystusa. Pragnął bowiem nasz Odkupiciel, by życie, które rozpoczął w swym ziemskim ciele przez modlitwy i ofiarę, przetrwało przez wieki w Jego ciele mistycznym, czyli w Kościele. Liturgia godzin powinna stać się modlitwą całego ludu. W niej sam Chrystus to kapłańskie zadanie wykonuje nadal przez swój Kościół. Każdy uczestniczy w niej według miejsca w Kościele, według okoliczności. Prezbiterzy jako pełniący posługę duszpasterską, ponieważ są powołani do wiernego trwania na modlitwie i służenia słowu. Zakonnicy i zakonnice przez charyzmat swego życia konsekrowanego. Wszyscy wierni według swoich możliwości. Duszpasterze niech się starają w niedzielę i uroczyste święta celebrować w Kościele z udziałem wiernych główne godziny, zwłaszcza nieszpory. Zaleca się, aby i świeccy recytowali liturgię godzin, czy to z kapłanami, czy na swoich zebraniach, czy nawet indywidualnie. W konstytucji Sacrosanctum Concilium, właśnie jednej z konstytucji soborowej, kapłani oddani duszpasterstwie tym gorliwiej odmawiać będą godziny brewiarzowe, im żywszą będą mieli świadomość, że powinni spełniać napomnienia świętego Pawła, który mówił do Tesaloniczan: módlcie się nieustannie, albowiem tylko Pan, który powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie, mocen jest zapewnić skuteczność i wzrost dziełu, nad którym pracują. Dlatego apostołowie, ustanawiając diakonów, oświadczyli: my natomiast pilnować będziemy modlitwy i posługi słowa. I aby we współczesnych warunkach kapłani, inni członkowie Kościoła mogli lepiej, doskonalej odmawiać brewiarz Sobór Święty, prowadząc dalej od nowa, szczęśliwie rozpoczętą przez Stolicę Apostolską, powziął następujące postanowienie co do brewiarza według obrządku rzymskiego. I jak czytamy o tych zasadach w 89. punkcie tej konstytucji, zgodnie z czcigodną tradycją całego Kościoła, za główne części codziennego oficjum należy uważać laudes jako modlitwę poranną i nieszpory jako modlitwę wieczorną i tak też je odprawiać. Komplety należy tak ułożyć, aby dobrze odpowiadał końcowi dnia. Chociaż godzina zwana jutrznią zachowuje w chórze charakter modlitwy nocnej, należy ją tak przerobić, aby mogła być odmawiana w każdej porze dnia, powinna zawierać mniejszą ilość psalmów i dłuższe czytanie. Należy, tutaj w chórze zachowuje się godziny mniejsze, tercje, sekste, none. My znamy to przedpołudniową, południową i popołudniową. Poza chórem można wybrać jedną z nich, bardziej odpowiadającą danej porze dnia. Celebracja liturgii godzin wymaga nie tylko zharmonizowania głosu z modlitwą serca, lecz także troski o głębsze poznanie liturgii, Pisma Świętego, zwłaszcza psalmów. Hymny i modlitwy wstawiennicze liturgii godzin wpisują modlitwę psalmów w czas Kościoła, wyrażają pory dnia, okresu liturgicznego czy celebrowanego święta. Ponadto czytanie Słowa Bożego w każdej godzinie, a w niektórych godzinach czytania Ojców Kościoła czy Mistrzów Życia Duchowego objawiają głębiej sens celebrowania tego właśnie misterium, pomagają lepiej zrozumieć psalmy i przygotowują do modlitwy wewnętrznej. W ten sposób lekcja divina, podczas której Słowo Boże jest czytane i rozważane, by stało się modlitwą, jest zakorzenione w celebracji liturgicznej. Liturgia godzin, która jest jakby przedłużeniem celebracji eucharystycznej, nie wyklucza, ale domaga się na zasadzie komplementarności różnych form pobożności ludu Bożego, szczególnie adoracji i kultu Najświętszego Sakramentu. Myślimy o różnych aspektach liturgii, którą też modlimy się. Właśnie śpiewając psalmy, chrześcijanin odkrywa swego rodzaju współbrzmienie między duchem obecnym w Piśmie Świętym, a duchem mieszkającym w nim dzięki łasce Chrztu Świętego. Nie tyle modli się własnymi słowami, co staje się echem owych błagań, których nie można wyrazić słowami. Jak określa święty Paweł, Duch Pański wzywa wierzących, by wołali słowami Jezusa, Abba Ojcze. Starożytni mnisi byli tak głęboko przekonani o tej prawdzie, że nie interesowało ich śpiewanie nawet psalmów w języku ojczystym. Wystarczało im przekonanie, że w jakiś sposób są organami Ducha Świętego. Byli pewni, że dzięki ich wierze z wersetów psalmów wyzwoli się swoista energia Ducha Świętego. To samo przekonanie wyraża się w specyficznym użyciu psalmów, które nazwano aktami strzelistymi. To znaczy, strzała oznacza taką bardzo krótką formę psalmodyczną, którymi można było razić niczym zapalonymi grotami strzał, na przykład pokusy. Jan Kasjan, autor żyjący na przełomie IV-V wieku, przypomina, że grupa mnichów odkryła nadzwyczajną skuteczność krótkiego właśnie psalmu: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu, który odtąd stał się jakby wejściem, takim portykiem liturgii godzin. Obok obecności Ducha Świętego inny ważny wymiar stanowi kapłańskie działanie Chrystusa, który w tej modlitwie jednoczy z sobą Kościół, jak mówiliśmy, oblubienicę. W związku z tym Sobór Watykański, mając właśnie na uwadze liturgię godzin, naucza: najwyższy kapłan Nowego i Wiecznego Testamentu, Jezus Chrystus, łączy z sobą całą społeczność ludzką, aby wspólnie śpiewać tę boską pieśń chwały. Tak więc również liturgia godzin, popatrzmy, ma charakter modlitwy publicznej, w której Kościół uczestniczy w sposób szczególny. Bardzo pouczające jest zatem ponowne prześledzenie procesu stopniowego kształtowania przez Kościół tej szczególnej modlitwy, rozłożonej na różne pory dnia. Trzeba w tym celu wrócić do pierwszego okresu wspólnoty apostolskiej, kiedy zachowywany był jeszcze ścisły związek między modlitwą chrześcijańską a tak zwanymi modlitwami legalnymi, to znaczy przepisanymi przez prawo mojżeszowe, odmawianymi w określonych godzinach dnia w świątyni jerozolimskiej. z Księgi Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się, że apostołowie trwali jednomyślnie w świątyni, albo że wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9. Wiemy też, że modlitwy legalne były przede wszystkim modlitwami porannymi i wieczornymi. Z czasem uczniowie Jezusa uznali, że niektóre psalmy szczególnie odpowiadają określonym porom dnia, tygodnia lub roku, dostrzegali ich głęboki sens w odniesieniu do chrześcijańskiego misterium. Autorytatywnym świadkiem tego procesu jest święty Cyprian, który tak pisał w pierwszej połowie III wieku. Trzeba bowiem modlić się na początku dnia, by sławić w porannej modlitwie zmartwychwstanie Pańskie. Odpowiada to temu, na co niegdyś wskazywał Duch Święty w psalmach tymi słowami: natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu, mój Boże, albowiem Ciebie błagam, o Panie, słysz mój głos od rana przedstawiam Ci prośby i czekam. To z psalmu 5, wersety 3 i 4. Kiedy zaś zachodzi słońce i kończy się dzień, trzeba na nowo podjąć modlitwę. Jeśli bowiem Chrystus jest prawdziwym słońcem, prawdziwym dniem, i kiedy znika słońce i dzień świata, to nasze prośby, by powróciło nad nami światło, są błaganiem skierowanym do Chrystusa, aby powrócił i przyniósł nam łaskę wiecznego światła. Chrześcijańska tradycja nie ograniczyła się do kontynuowania tradycji żydowskiej, lecz wprowadziła pewne innowacje, które nadają odmienny charakter całemu doświadczeniu modlitwy przeżywanemu przez uczniów Jezusa. Do Ojcze Nasz odmawianego rano i wieczorem chrześcijanie dodali wedle własnego uznania pewne psalmy, aby modlić się nimi każdego dnia. Na przestrzeni dziejów zwyczaj ten doprowadził do połączenia określonych psalmów ze szczególnie istotnymi doświadczeniami wiary. Pośród nich pierwsze miejsce zajmowała modlitwa wigilijna, przygotowująca do Dnia Pańskiego, niedzieli, w której celebrowano Paschę Zmartwychwstania. Elementem typowym dla chrześcijaństwa było następnie dodanie trynitarnej doksologii na końcu każdego psalmu, kantyku. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W ten sposób każdy psalm i każdy kantyk rozjaśnia pełnię Boga. Modlitwa chrześcijańska rodzi się z tajemnicy paschalnej Chrystusa, najważniejszego wydarzenia wiary, nim się karmi, wokół Niego wzrasta. Dlatego rano i wieczorem, o świcie i o zachodzie słońca, wspominano Paschę, przejście Pana ze śmierci do życia. Symbolem Chrystusa, światłości świata, jest lampa świecąca podczas modlitwy nieszporów, zwanej także lucenarium. Godziny dnia poświęcone są opowiadaniu męki Pańskiej, a godzina trzecia przypomina również zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Wreszcie modlitwa nocna ma charakter eschatologiczny. Przywołuje bowiem na pamięć zalecenie Jezusa, by czuwać w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście. Nadając taki rytm swojej modlitwie, chrześcijanie odpowiedzieli na polecenie Pana, by modlić się i nie ustawać. Nie zapominając jednak, że całe życie powinno w jakiejś mierze stać się modlitwą. Tak pisze Orygenes. Modli się nieustannie ten, kto łączy modlitwę z uczynkami oraz uczynki z modlitwą. Cała ta rzeczywistość stanowi, powiemy, naturalne środowisko, w jakim odmawiane są psalmy. Jeśli tak są odbierane, tak są przeżywane, to wieńcząca każdy psalm doksologia trynitarna sprawia, że każdy wierzący w Chrystusa wciąż na nowo zagłębia się za sprawą Ducha oraz w jedności z całym ludem Bożym w oceanie życia i pokoju, w którym został zanurzony przez Chrzest Święty, czyli w tajemnicy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc popatrzmy, że właśnie tak jak mówiliśmy w liturgii godzin, Kościół spełnia ten kapłański urząd Chrystusa, składając Bogu nieustannie ofiarę czci, czyli owoc warg, które uwielbiają Boga i wymieniają Jego imię. Kościół nie jest pozbawiony tej wzajemnej łączności, bo nasza modlitwa też, na to chcemy sobie zwrócić uwagę, ma wymiar wspólnotowy. To jest istotna też cecha Kościoła. Jest źródłem jedności, prawda, Kościoła. Tutaj źródłem jest Słowo Boże. Ta braterska nasza modlitwa, braterska wspólnota, Eucharystia. Modląc się, wspólnota chrześcijańska nie tylko sprawuje pieśń chwały, użyczając ust i serca całemu kosmosowi, który modli się w człowieku i przez człowieka, ale równocześnie godziny modlitewne stają się wielką służbą światu, który nie chce bądź nie potrafi się modlić. Konstytucja o liturgii zaznacza, że liturgia godzin jest tym głosem Kościoła, całego mistycznego ciała, które publicznie wielbi Boga. Jest to publiczna modlitwa Kościoła. Do modlitwy tej, jak mówiliśmy, wezwani są wszyscy, nie tylko biskupi, kapłani czy diakoni, lecz cały Boży lud, ponieważ wszyscy jesteśmy winni Bogu chwały. Kiedy poszczególne osoby zobowiązane do odmawiania tej liturgii modlą się, jest to zawsze głos Kościoła skierowany do Chrystusa. Modlitwa Kościoła spełniona w imię Chrystusa, popatrzmy, rozwija historię zbawienia w świecie. Staje się nosicielką tej historii i przyczynia się do jej realizacji. Zobowiązani do liturgii godzin modlą się za własną owczarnię. Tak wspomnieliśmy chociażby o kapłanach, błagając Boga za cały powierzony sobie lud, za Kościół. I konstytucja o liturgii świętej, mówiąc o brewiarzu, podkreśla, że wszyscy oddani tej modlitwie wypełniają zadanie Kościoła. Ogólne wprowadzenie do liturgii godzin poucza, że słusznie zalicza się publiczną i wspólną modlitwę ludu Bożego do głównych powinności Kościoła. Czytając dalej, dowiadujemy się, że w modlitwie tej chodzi o najbardziej istotną cechę Kościoła. Jest on bowiem wspólnotą i ma to wyrażać także i w modlitwie. Duszpasterze muszą też być głęboko przekonani o sensie odnowy liturgicznej, na tym odcinku modlitwy Kościoła. Ogólne wprowadzenie mówi, że duszpasterze mają zachęcać wiernych do udziału w głównych częściach liturgii godzin, zwłaszcza w niedzielę, święta, oraz przygotowywać ich do tego odpowiednią jakąś zachętą, czy może właśnie katechezą, słowem. Wierni powinni rozumieć, że liturgia godzin jest autentyczną szkołą modlitwy. My nieraz tak się też pytamy, zastanawiamy, no jak się modlić, prawda? Jak wypowiadać siebie, jak stawać przed Bogiem. A tu, gdy modlimy się Słowem Bożym, popatrzmy, jak często te psalmy, te słowa, które wypowiadają, trafiają w struny naszej kondycji, naszych doświadczeń różnego rodzaju. Sobór Watykański II przywraca też wiernym w całej pełni udział w liturgii godzin, głównie dzięki wprowadzeniu, popatrzmy, języków ojczystych do niej. Wskazuje to na taki zbawczy, kultyczny charakter liturgii. Sobór pomógł odkryć, też zrozumieć, że liturgia Kościoła, więc i modlitwa brewiarzowa, jest źródłem odnowy życia chrześcijańskiego i że lud Boży na mocy królewskiego kapłaństwa ma prawo, ale i obowiązek w niej uczestniczyć świadomie i czynnie. Już konstytucja o liturgii dostrzega świeckich katolików modlących się właśnie wspólnie z kapłanem. Ogólne wprowadzenie mówi około 40 razy o udziale świeckich w modlitwie brewiarzowej. odnowione prawo liturgiczne dotyczące brewiarza stawia na pierwszym miejscu taki sposób celebracji liturgii godzin, w której biorą udział świeccy i zachęca do takiego właśnie wykonywania tej modlitwy. Wielkie zadanie w tej mierze stoi przed wspólnotami, stowarzyszeniami czy różnorodnymi ruchami kościelnymi. Wielką rolę chociażby w tej formacji odgrywa oaza nowego życia, drugiego czy trzeciego stopnia. Podczas rekolekcji oazowych szczególnie uwagę przywiązuje się do formacji dotyczącej liturgii godzin. Tu moderatorzy ruchów przez odpowiednią zachętę, pomoc w przygotowaniu pięknej liturgii mogą właśnie sprawić, że i młode osoby rozmiłują się w tej modlitwie i co więcej będą coraz dojrzalej przeżywali też i swoją więź z Chrystusem. Także rodziny powinny, czy mogą włączyć się w czynności liturgiczne, chociażby w organizowaniu adoracji, pewnie też i kiedy jesteśmy przy różnego rodzaju spotkaniach, czy modlitwie w roku liturgicznym, no chociażby, prawda, triduum paschalne, jak pięknie przeżywamy. Jest to też doskonała okazja do zwrócenia uwagi, czy włączenia się nas, wiernych, do wspólnej modlitwy parafialnej w celebracji właśnie liturgii godzin, zwłaszcza juczni czy godziny czytań. Praktyka organizowana tak zwanych ciemnych juczni w kościołach parafialnych dla wielu spośród parafian jest okazją do odkrycia, czym w ogóle jest modlitwa brewiarzowa. To może być taki też impuls, prawda? Zaprosić na taką modlitwę, zorganizować ją dziś, nawet gdybyśmy nie mieli jej, a jest jakiś rzutnik, prawda, można wyświetlać te teksty, nimi doskonale się modlić. Liturgia jest też, liturgia godzin jest takim fundamentem formacji seminaryjnej, duchowej, zakonnej, dlatego też tu we wspólnotach seminaryjnych liturgia godzin pięknie harmonizuje, czy może harmonizować z innymi praktykami pobożnymi. Godnym praktykowaniem jest łączenie także godzin z mszą świętą, zwłaszcza w dni świąteczne, w dniu patrona, diecezji, seminarium, czy z racji jakiegoś skupienia czy rekolekcji. W myśl dokumentów soborowych i posoborowych Kościoła we wspólnocie seminaryjnej powinno obchodzić szczególnie uroczyście doroczny cykl tajemnic Chrystusa. Tutaj taka instrukcja jest o liturgicznej formacji w seminariach. Ona przypomina, należy zadbać o to, aby Dzień Pański oraz główne obchody ku czci Chrystusa, Matki Najświętszej, Świętych odznaczały się charakterem świątecznym i były dniami pełnymi radości. To może tak spoglądając, prawda, i na tą naszą formację, ale i to, co jest takim ważnym, o czym chcieliśmy sobie powiedzieć, podejmując temat liturgia godzin. Dziękuję za uwagę.